Dzień dobry, audycja Starszaki, czwartek po południu. Witam serdecznie Anka Rębas i moi goście, dr Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, internista, geriatra.
Dzień dobry, witam.
I pani Ania Gąsiorowska.
Dzień dobry, witam państwa.
Witam, która przyjęła nasze zaproszenie, moje zaproszenie, też po ostatniej rozmowie, którą przeprowadziłam z nią tydzień temu. Spotkałyśmy się na ciekawym bardzo wernisażu zorganizowanym przez seniorów, dla seniorów, na Biskupiej Górce. I przyszła pani na ten wernisaż ze swoim tatą.
Tak.
95-latkiem.
95 lat. Mieszka od 3 lat u mnie, bo nie, po prostu już sobie nie radził sam. Niedożywiony. Musiałam go odkarmić, odżywić. I zaczęłam go wprowadzać w środowiska społeczne, bo siedział w domu w dresie, nie wychodził nigdzie. Ze mną już był i na wycieczkach, i na spacerach, i tunel żeśmy otwierali, i na lotnisku był, i w Krakowie w listopadzie byliśmy na pogrzebie pociągiem i podróżujemy i ciągle coś mu pokazuję. Jest to dla mnie bardzo obciążające, bo ja wtedy muszę całą dobę być czujna. W domu też jestem cały czas, 24 godziny na dobę czujna. No, ale jest bardzo ciężko, ale sobie radzę. Jakoś sobie radzę.
Jakoś sobie pani radzi i może podamy temat naszej audycji dzisiejszej. Co ja zrobię z moją mamą? Taki sobie temat wymyśliłam, albo ze swoim tatą, bo takie pytania w głowach 70, 60, 50-latków się kołaczą. Bo to nie jest tak, proszę państwa, że nasi rodzice umierają w tak zwanym przysłowiowym, odpowiednim dla wszystkich wieku, czyli przepraszam za takie może trywializowanie tematu, czyli tata ma 85 lat, i wszyscy mówimy sobie, papa, przygotowujemy się do trudnego momentu, żegnamy się i wracamy.
A to tak nie jest, bo właśnie trzeba się zaopiekować. I też kuzynka mi kiedyś mówi, że ona to przerabiała. Ja mówię, ale ile ty miałaś lat wtedy? A ona mówi, no 40. A ja mówię, a ja mam 67.
I ten temat, ta dzisiejsza audycja, pani doktor, jest właśnie dla seniorów, dla starszaków. Tak. I właśnie ustawiony jest ten wiek, ten przedział wiekowy właśnie tak, że nie 40-latki, nie 50-latki, bo ci są w stanie wsiąść w samochód i pojechać sobie do Wrocławia, do Poznania, do Olsztyna, do swoich rodziców.
Łatwiej logistycznie się zorganizować.
W piątek po południu. Mhm. Robimy to wszyscy. I wracamy w niedzielę też wszyscy do pracy w poniedziałek, bo trzeba zrobić zakupy, uprać, przygotować, dopatrzyć, wyprowadzić kogoś pod rękę i pogadać z nim, po prostu pobyć, pokochać.
Pobyć przede wszystkim.
Po prostu i zrobić coś. Zostawmy temat 30, 40, 50. Państwo macie za zadanie teraz takie, ci, którzy nas słuchają, pisać do nas, ale pod warunkiem, że macie więcej niż 60+, czyli mówiąc krótko, i zdecydowaliście się na opiekę. Albo musieliście się zdecydować, albo była to jakaś sytuacja dobrowolna.
Zazwyczaj to są takie sytuacje życiowe, bo
603-06-06-06, tylko krótko powiem, jeszcze raz powtórzę, jaka jest sytuacja u was, jaka była, jaka was zastała, ewentualnie jaką wy zastaliście, co musieliście zmienić. Bardzo, bardzo proszę o jakieś też przykłady, bo one są zawsze bardzo ciekawym elementem dyskusji. Pani doktor.
Trudny temat, bardzo. Bardzo trudny
Trudniejszy
temat.
Trudniejszy niż mróz, który odsunęłam na za tydzień?
Zdecydowanie trudniejszy. I to jest też trudny temat dla mnie jako lekarza, bo też czasami próbuję w minimalnym stopniu chociaż uczestniczyć w organizowaniu opieki. Ale tak jak mówię, podkreślam, naprawdę w minimalnym stopniu, bo wszystko spoczywa na barkach najbliższych, rodziny, dzieci, wnuków. I problem jest wtedy, kiedy... Może przeczytam jedną ciekawą rzecz, którą jak szykowałam się do audycji, dzisiaj wyczytałam. Mianowicie jest to artykuł 87 Kodeksu Rodzinnego, który brzmi bardzo dobrze. Rodzice i dzieci obowiązani są wspierać się wzajemnie i ma być to pomoc materialna, psychiczna, ma być to wsparcie w chorobie, cierpieniu, w kalectwie i w podejmowaniu ważnych decyzji, a jeżeli jest taka konieczność, również pomoc fizyczna. I to wszystko ma być bezinteresownie.
Ale jest zapisane w kodeksie.
To jest zapisane w kodeksie.
Rodzinnym.
Tak jest.
Bardzo dobrze, że pani otworzyła kodeks. Bo może też warto czasami od tego zacząć, ponieważ chyba też nie wszyscy sobie zdają sprawę, z jakich jakie obowiązki na nich ciążą.
Ale musimy jeszcze jedną rzecz ważną moim zdaniem zaznaczyć, bo na to, jak będzie wyglądała nasza starość i relacje na starość z dziećmi, to też trochę nam się nakłada całe życie. Też nie możemy... te relacje z rodzicami bywają różne. Po prostu. Są różne rodziny, różne komplikacje, różne problemy, różne interakcje pomiędzy członkami rodziny. I to potem też się przekłada na tę opiekę, która...
Albo jest,
albo jej nie ma, dokładnie.
I na to, że na przykład taki zapis w kodeksie może być martwym zapisem.
Może być, absolutnie.
W niektórych sytuacjach.
Tak.
Co z tego, że ten zapis jest?
Jeżeli dziecko mieszka na przykład, nie wiem, na drugim końcu Europy albo poza naszym kontynentem i absolutnie nie interesuje się, uciekł kiedyś ten ktoś, powiedzmy, z domu i teraz się w ogóle nie interesuje rodzicami. No nie zmusimy go do tego, żeby wrócił i zaopiekował się starymi rodzicami.
A co pani doktor powie na to, jeżeli mieszka się w jednym mieście i ma się rodzeństwo w jednym mieście i każdemu jest wygodnie,
ale oczywiście,
że się córeczka zajęła?
Ja muszę pani powiedzieć, że to jest taka klasyka też gabinetu lekarskiego, kiedy zazwyczaj ten sędziwy rodzic jest przyprowadzany przez jedno z dzieci, nawet jak jest tam piątka, szóstka, dziesiątka tego rodzeństwa, to zawsze jest jedno dziecko wyznaczone do opieki z jakiegoś powodu. Nie chcę wnikać. I to jedno dziecko zbiera wszystkie cięgi, krótko mówiąc i tak brzydko. Po pierwsze zbiera cięgi trudnej opieki nad rodzicem, bo jest wyczerpane psychicznie, fizycznie, materialnie również, bo wspiera tego rodzica jak może. A poza tym zbiera cały czas taką złą energię od swojego rodzeństwa, bo jest ciągle krytykowane. To źle zrobisz.
Wszystko źle.
Tak, tutaj się źle opiekujesz, a tata na pewno by wolał tak, a mama wolałaby tak, a nie przesadzaj, ależ ta opieka nie jest taka trudna, ale przecież wychodzi, tak jak pani, ale przecież wychodzisz.
Ale mój tata jest w doskonałej formie.
Oczywiście.
Po pół godziny wizyty brata.
Właśnie.
Tak słyszę, że jest w doskonałej formie.
I to jest ważne. 30 minut to nie są 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. I coś może być fenomenalne przez 30 minut, a może stać się dramatem, jeżeli trwa cały czas. I tutaj to, że pani poruszyła ten temat, to ja jestem pani bardzo wdzięczna, bo to jest naprawdę, moim zdaniem, problem, który tkwi w wielu rodzinach. I nie zawsze potrafimy o tym mówić i nie zawsze dzieci potrafią się dogadać, jak się tym rodzicem zająć. Między nimi są konflikty.
603-06-06-06. Jeszcze raz powtórzę numer. Państwo, zachęcam do dyskusji państwa, a my wracamy po autopilocie. I dziękujemy bardzo. Andrzej Sikorowski, Grupa Pod Budą. Wspaniała ciotka Matylda. Ballada o ciotce Matyldzie. Tak brzmiał ten utwór. Jakoś tak miałam wrażenie, że pani Ania lubi ten utwór. Nasz gość, Ania Gąsiorowska. Tak. Opiekująca się swoim 95-letnim tatą. I doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, geriatra internista. Temat taki właśnie dzisiaj dyskutujemy nad takim tematem, o tym, jak to 60-letnia córka musi, chce, umie, potrafi,
powinna,
albo nie chce, nie umie, nie potrafi zajmować się swoim tatą 95-letnim lub 82-letnim. Jak to jest, pani doktor, w takich sytuacjach, w takich relacjach? To nie chodzi tylko o relacje dzieci-rodzice. To też może chodzić o relacje mąż-żona.
Tak, oczywiście.
70-latek z chorobą niedokrwienną, z niedotlenieniem, z olbrzymim niedowładem sercowym, na przykład arytmią, migotaniem ostrym jakimś, objawiającym się co nocnym, na przykład wzywaniem pogotowia i odwożeniem na SOR, i na przykład 84-letnia żona z cukrzycą.
Równie schorowana.
Schorowana na przykład z jakimś czekaniem na endoprotezę i ewentualnie jakieś problemy.
Bardziej niesprawna fizycznie, bardziej sprawna mentalnie, przejmująca opiekę nad mężem, logistycznie ogarniająca organizację, gdzie, kiedy, jaki lekarz, gdzie, kiedy recept brakuje, skąd te recepty wziąć. Oczywiście, to jest na co dzień.
I bywająca już jest wykończona. Już jak pani mówi, to ja już widzę twarz tej kobiety. Ona już nie daje rady. Pani Aniu.
Ale to nie trzeba mieć 80 lat. Ja też nie daję rady.
Pani ma,
ja też nie
pani
daję
ma
rady.
Trochę mniej, pani ma znacznie mniej, ale już pani widzę też po twarzy, że...
Jestem zmęczona tym ciężarem, bo nadmienię to może tak, moja taka refleksja, że do małego dziecka to każda młoda kobieta jest przygotowana. A do starszych osób nikt nas nie uczył, jak się ludźmi starszymi opiekować. Każdy ma swoje charaktery, swoje upodobania, swoje nawyki. I teraz styka się po latach.
Wychowanie dziecka jest takie plastyczne
tak,
jeszcze.
Tak, i automatyczne takie, tak. Nie? I piękne. A tutaj po latach nie mieszkaliśmy razem i nagle mieszkamy razem. I tata jest moim tatą.
Kiedy pani ostatni raz, jak była pani, nie wiem, 30-40-latką, to mieszkała pani jeszcze z rodzicami, czy się pani wyprowadziła?
Ja mieszkałam potem do 35 roku życia z rodzicami.
Dobrze trafiłam. A potem pani poszła w świat.
Tak, poszłam na swoje mieszkanie, ale cały czas wspierałam rodziców, bo ciągle coś musiałam pozałatwiać, pomóc, zrobić. Nie? Kontakt miałam bardzo bliski.
Ale mieszkanie było oddzielne.
Tak, już oddzielnie mieszkaliśmy. I teraz od 2,5 roku już tata musiał do mnie przyjść, bo też nie był w stanie sam mieszkać.
Słuchacie państwo tego? Macie takie podobne sytuacje? Macie takie refleksje? Macie takie doświadczenia, że już w pewnym momencie tata przyszedł do państwa? Piszcie 603-06-06 albo jak sobie radzicie z takimi sytuacjami? Tutaj już piszecie państwo tak. Jestem młodym emerytem. Poznałem Ankę 15 lat temu. Piękna, fajna dziewczyna. Ślubu nie mamy. Rozchorowała się. Opiekuje się Anką od 2 lat, a jej dzieci, syn 37 lat, siedzi w więzieniu, a córka 28 lat stwierdziła, że z patologią nie chce mieć nic wspólnego. I co ja mam robić? Proszę bardzo, taka sytuacja. Następna. Nie wiem, co zrobię. W maju kończę 50. Tata kończy 72 lata. Mama 70. Jestem epileptykiem z wadą wymowy. Sam potrzebuję opieki. Ciągle słyszę, poczekaj, jeszcze to, trochę to. Tata rozmawia już z telewizorem. We wtorek dostaliśmy rachunek za prąd. To tata przeciął go, tak, nożyczkami.
Też miałam taką sytuację.
I jeśli w domu o czymś dyskutują, to tata, choć nie ma racji, to nie daje za wygraną chyba, tak? Używa słów, których znaczenia nie rozumie. Poucza wszystkich tych seriali, gdy ogląda telewizję. Boję się, co będzie ze mną. Nie mam rodzeństwa. Grzegorz.
Ale nie ma rodzeństwa, to jest ta osoba zdana sama na siebie, ale jak się ma rodzeństwo i rączki umywają, to jest też bardzo nie fair i bardzo ciężkie jak dla mnie, bo moi bracia blisko mieszkają w sąsiednich dzielnicach i nie mają czasu po prostu.
Jak była sytuacja taka, pani Aniu, kiedy zaczęło coś w pani głowie się zmieniać, że tata już powinien z panią zamieszkać. To była sytuacja spowodowana jego stanem zdrowia, czy pani obserwacją tego, że on sobie w takich podstawowych rzeczach przestał radzić? Czy ktoś kogoś poprosił o taką pomoc? Czy ktoś poprosił o zmianę sytuacji? No bo pani miała swój dom, on miał swój. Pani, tata mieszkał z mamą, mama potem zmarła, prawda?
Tak, mama zmarła.
I tata został sam.
Tata został sam.
Od kogo to wyszło?
Ja go cały czas doglądałam, przejęłam wszystkie rachunki, płatności, obowiązki takie jakieś.
Powoli wszystko tak, to pani robiła.
Wszystko na mnie zaczynało spadać. Wizyty u lekarzy, wizyty w aptekach, rozkładanie leków, ale to przyjeżdżałam do niego i to robiłam. Brat się pojawiał raz na tydzień, też na kawkę i to wszystko wystarczało. Brałam go na wycieczki, brałam go na jakieś spacery, żeby nie był sam, żeby nie siedział w domu sam. No ale też pracowałam jeszcze i pracowałam do ubiegłego roku, do czerwca. I to też było już ciężko. Znaczy jeszcze nadmienię, że pytała pani, czy zaobserwowałam, czy jak to wpłynęło. Po prostu tatę zebrała karetka, ludzie znaleźli go na ulicy i wezwali karetkę pogotowia. No zadzwonili do mnie ratownicy, ja byłam w tym czasie w sanatorium. No to miałam też wielki problem, jak to rozwiązać, ale szybciutko brat przejął tą akcję. I tatę umieścili wtedy w szpitalu, był niedożywiony, była anemia. No i później już bardziej go obserwowałam. I tak jeszcze chyba 4 miesiące i zdecydowałam, że no nie, tak nie może być, bo nie odbierał telefonów, nie słyszał, ma aparat, ale nie wyjmował go, bo on ma swój świat ciszy już w tej chwili. I ja mówię, tak nie może być, bo ja wydzwaniam, a ty nie odbierasz telefonu i dosłownie powiedziałam tak, tu jak będziesz mieszkał, to cię zbiorę za 3 dni. A jak będziesz u mnie, to cię zbiorę za 3 albo 5 godzin. Bo wyjdę gdzieś i wrócę. I No nie da się. Nie da się, żebym ja dojeżdżała i codziennie albo tam mieszkała. No i dlatego tata się zgodził. I po 2 miesiącach już nawet nie wspominał o swoim mieszkaniu.
Żeby wrócić do domu.
Tak.
Czyli tak pani jest w tej komfortowej sytuacji, że tata po pierwsze wyraził zgodę na to, żeby zamieszkać z panią. Po
drugie, on mi bardzo zaufał.
Tak, ale jest też duża grupa seniorów, którzy nie mają świadomości swojej choroby i stawiają opór, nawet jeżeli są rodziny, które chcą jakby przejąć pałeczkę nad opieką, albo są zmuszone, bo widzą, że ten stary rodzic nie daje sobie rady. Zdarzają się takie sytuacje, gdzie jest ogromny opór seniora, bo jemu się ciągle wydaje w tej nieświadomości swojej choroby, że nie daje rady. Ma ciągle poczucie, że ma moc, że może, że wszystko
bo
jest w stanie. Tak, tak. Mhm. I to jest duży problem.
Duża to jest grupa?
Duża. Wydaje mi się, że bardzo duża.
Ja tak czyli tak zwani panowie.
Sięgam na razie pamięcią do wczorajszego dnia i nawet wczorajszy dzień. To było kilka takich sytuacji, kiedy tłumaczenia rodziny absolutnie odbijają się od pacjenta, od seniora, który uważa, że daje sobie radę, świetnie wszystko ogarnia. Córka już od dawna przejęła opłaty za mieszkanie, taką logistykę powiedzmy pieniężną, ale mimo to pan nie ma poczucia, że potrzebuje pomocy. Nie ma poczucia choroby. Pani tata też jest sprawny.
Sprawny ruchowo
właśnie,
jeszcze chodzi.
Jest sprawny
i
fizycznie.
Jest
to
tego świadomy,
ważne.
Że on sobie już nie poradzi i jest mi wdzięczny, bo nieraz to mówi, a nieraz nie. No zależy, ja nie umiem powiedzieć, kiedy on co... Ja, w danej chwili o czym on myśli, a inaczej mówi. Mhm. Prawda? Ale nieraz powtarza, że jest mi bardzo wdzięczny, bo on by sobie już nie dał rady.
Czyli mówi takie słowa.
Mówi.
Czyli dużo plusów. Dużo plusów w tej relacji.
Mówi. Mhm. Już nie ogląda telewizji, nie słucha radia, wyjmuje aparaty, chce mieć ciszę. Lubi nawet jak mnie nie ma w domu, bo on wtedy jest jakby sam u siebie.
Tak, tak.
Mhm. Czyli ta potrzeba intymności, ta,
zostaje.
O której kiedyś rozmawiałyśmy, tak, pani doktor.
Ale ja jej
zostaje.
Nie mam. Ja jej nie mam, bo ja i w nocy nie śpię i każdy ruch, każde stuknięcie. W zeszły poniedziałek mi tata zemdlał. Też byłam bezsilna, bezradna, po sąsiada pobiegłam, bo przecież ja go nie podniosę. Mhm. Ale oprzytomniał zaraz i mówię, to nie pojedziesz, bo jest wwożony do domu opieki dziennego na 8 godzin. Ale się ocknął i mówi, nie, ja jadę. I pojechał i było wszystko dobrze.
Jak a kto to? Go wozi?
Z ZKM-u transport ma przez MOPS przydzielony ma transport. Pisałam takie pismo o...
Jako osoba z pierwszą grupą
inwalidztwa i niepełnosprawności.
Była pani kiedyś tam z nimi? Jak to wygląda?
Tak, ja tam byłam. Nawet tata sobie sam wybrał ten dom opieki, bo ja byłam z nim, kilka mu pokazywałam. Bo mówię, tata, no przecież tam dostaniesz obiad, tam będziesz miał rówieśników, tam będą z tobą rozmawiać, tam się coś dzieje, a w domu tylko patrzysz w jeden punkt. A ja nie mogę ci tego czasu tyle poświęcić. Ja jeszcze pracowałam popołudniami, wracałam z pracy, to ja też byłam zmęczona już tym wszystkim.
I jak ta rozmowa wyglądała, jak się kończyła, co tata mówił? Jak...
I tata się zgodził, pojechaliśmy zobaczyć i on sobie wybrał, bo było albo na Łąkowej, na Dolna chyba tam jest
na
ulica.
Dolnej. Tak? Świetlica na Dolnej, tak.
Na Wajdeloty nie było miejsc, a tam na Chynka sobie spodobało mu się. I panie są bardzo miłe i jego lubią i w telewizji kiedyś wystąpił też w Gdańskiej. Wigilia była i tam mieli uroczystość piękną.
To teraz ten na Dolnej senior Wigor?
Nie,
ten dom?
Nie, to jest chyba Caritasu.
Caritasu, tak. Tak, ja już wiem. Mhm.
No i tata tam bardzo chętnie jedzie. Jeszcze nadmienię, jako wycieczki na święta zabrałam tatę do Chmielna na 4 dni na święta. No to przecież on był w 7 niebie. Ja mówię, może w 9:30 pójdziesz spać? Nie, on nie pójdzie spać, bo tu się tyle dzieje.
Ale to widzi pani, to są mnóstwo problemów rozwiązuje się dlatego, że tata jest sprawny i spolegliwy. O tak bym powiedziała.
Mhm. A pani ma możliwość poza tym.
Właśnie.
Bo tak
właśnie.
Podsłuchuję już.
A teraz właśnie sytuacje, które budzą dużo emocji, to są takie, kiedy senior nie zgadza się na to, żeby jeździć do takiego domu opieki dziennej. Nie i już. I wtedy to dziecko
ale
ma problem.
Ale nawet tam nie był i nie widział, jak to wygląda.
Nie szkodzi,
no,
ale po prostu...
Nie i już,
po prostu z założenia. Mhm. Jest kontra, nie będzie nigdzie jeździć, nie będzie iść do żadnej świetlicy. dorosłe dziecko albo do pracy musi iść, albo zorganizować wtedy opiekę w domu. No i to jest problem, tak? Bo tutaj to ten problem nam się tego przedpołudnia i południa w jakiś sposób rozwiązuje. Jeszcze plus ten transport, to jest naprawdę duży problem z głowy. Następna sytuacja, kiedy rodzic nie zgadza się z nami zamieszkać, ale też nie zgadza się, żeby mieszkał z nim jakiś opiekun. Mhm. Czyli nie, po prostu cały czas pilnuje bardzo swojej takiej strefy intymności i swojej wolności. I jak przez to przebrnąć, prawda?
Albo przez taką sytuację, gdzie właśnie 60-letnia jeszcze dorabiająca, jeszcze pracująca matka, no załóżmy córka właśnie pani 85-letniej, w domu jeszcze nastolatki, mm-hmm. w domu jeszcze wnuki, mm-hmm. rodzina wielopokoleniowa, ale nie w wielopokoleniowym sensie, nie w wielopiętrowym domku tak. jednorodzinnym, tylko tak. gdzieś 65-40
trzy pokoiki
na Morenie na przykład, mm-hmm. albo na Suchaninie. Na
I
przykład.
Najlepiej jeszcze wtedy czwarte piętro bez windy, to już tak na dobicie.
I
tak.
tutaj choćby nie wiadomo jak się chciało, choćby nie wiadomo jaką krainą łagodności by się wewnątrz dysponowało i choćby nie wiadomo jak ta córka się stawała na rzęsach i starała, to ilość osób, ilość charakterów, ilość sytuacji zrobi swoje na takiej małej powierzchni, prawda? Czyli takie sytuacje też my znamy.
W pewnym momencie kumulacja kryzys, problemów, tak kryzys tak. i gdzieś ktoś wybuchnie, jakieś swoje żale wyleje, ale to jest naturalna i normalna sytuacja życiowa. Natomiast dla mnie na co dzień jakby w gabinecie, to jest duży problem. W momencie, kiedy widzę bezradność dzieci, które mają dzieci, mają wnuki, pracują, nie są same zdrowe. I teraz co robić? Co robić? Jak zapewnić opiekę tym rodzicom? Bo pomimo tego, że sprawiają wiele problemów, tych rodziców się po prostu kocha. I chciałoby się dla nich jak najlepiej.
I zapewnić im
godną starość, bezpieczną starość, tak. ale też myśląc o sobie, zapewnić sobie jako opiekunowi też spokój ducha, że ten rodzic jest zaopiekowany w sposób prawidłowy, że ktoś poda leki, jeżeli ja nie mogę podjechać codziennie i... Bo ja mam taki problem, na przykład mówię zupełnie uczciwie, że w momencie, kiedy ordynujemy leki, ja muszę mieć gwarancję, że te leki będą przyjmowane prawidłowo. Mhm. I teraz, jeżeli ktoś mieszka sam i nie przyjeżdża nikt i nie kontroluje podawania tych leków, to strach jest czasami zmieniać leki i włączać, bo nie wiemy, jak ten starszy człowiek sam, czasami z zespołem dementywnym, jakie zrobi zamieszanie w tych lekach.
Pani doktor, to sama powiem, jak nieraz zauważę, że zapomniał tata wziąć, czy wieczorem, czy rano i chcę się go zapytać, ale już z pudełeczka są wyrzucone. I mówię, gdzie masz to? Przecież nie wziąłeś. Wyrzuciłem, żebyś nie krzyczała.
No właśnie. Czyli wniosek jaki? Nie można krzyczeć, tylko trzeba przypomnieć.
Ja nie krzyczę, tylko ja mówię głośno, bo on mnie słyszy. A on odbiera to, że ja na niego krzyczę, bo ten dźwięki inaczej odbiera.
No właśnie.
A jest coś takiego, pani doktor, jak presja społeczna?
Oczywiście.
Czyli w tej sytuacji...
Ależ oczywiście.
Dom
ależ
opieki
oczywiście,
społecznej?
Tak.
No co ty? No. Jest coś takiego właśnie.
No jest, ale oczywiście. Cały czas jesteśmy... nie dajemy przyzwolenia, nie znajdując się w takiej sytuacji, nie dajemy innym przyzwolenia na przykład na wspomaganie opieki nad rodzicami w sposób instytucjonalny czy w sposób, nie wiem, mając wykupione usługi w instytucjach, które świadczą opiekę medyczną.
Pytam o to, bo to taki zachodni styl, prawda?
Tak.
Na zachodzie jest to bardzo popularne.
U nas jest presja rodziny.
Właśnie.
Presja rodziny i presja przyjaciół. Nie, jesteśmy trochę tak...
Tam jest tak, że...
Tam są wszyscy do tego przyzwyczajeni.
Żaden rodzic nie oczekuje podziękowań, klęczenia i podkreślenia, że gdyby nie on, to i tak dalej, i tak dalej. Czyli rodzic ma dzieci, bo je chciał mieć, mówiąc krótko.
Tak.
A nie, bo na starość będzie ktoś koło nich jego chodzić, prawda?
No właśnie,
nie ma czegoś takiego.
Nie ma.
U nas jeszcze coś takiego jest.
Ale rozmawiałyśmy przed audycją, bo ja znalazłam taką stronę, gdzie pisali maile opiekunowie rodzinni nad swoimi rodzicami. I znalazłam jednego takiego maila. Czy dzieci są tylko po to, żeby nas oporządzać na starość? To taki trochę kij w mrowisko
ale
jest.
Ale kto to pisze?
To pisała 69-letnia kobieta, która opiekuje się swoimi starymi rodzicami. I jest zbuntowana, jest sfrustrowana, opisała tam całą sytuację. Jest umęczona tą opieką. Nie ma przyzwolenia rodzeństwa na to, żeby w jakiś sposób... poprosić o pomoc instytucje, czyli krótko mówiąc domy opieki, które mogłyby pomóc, bo jest tym po prostu zmęczona, ale też nie ma pomocy w rodzinie.
Więc nie ma wsparcia.
Nie ma wsparcia rodzinnego i nie ma wsparcia wśród przyjaciół. No i I takie właśnie taka przyszła jej myśl do tego, że często słyszy od swoich rodziców, że jak ty byłaś mała, to ja cię wychowywałem, to teraz ty w zamian za tamto wychowanie jesteś mi winna wdzięczność. I czy tak jest? Nie wiem. Nie chcę tutaj jakby generalizować. Uważam, że każdy z nas ma jakąś moralność, jakieś sumienie, jakąś etykę w sobie i albo będzie się chciał tym rodzicem opiekować, albo nie. Pani nie jest w stanie zmusić swoich braci do opieki,
nie,
prawda?
Nie, nie jestem
no właśnie,
w stanie.
No właśnie, to jest poza nimi. Oni po prostu tego nie czują, nie chcą tego robić.
Nie chcą.
Robić.
I koniec. Jest im wygodniej i nie zrywają kontakty.
Mają tę komfortową sytuację, że mają panią.
Tak, i wiedzą,
pani,
że...
Dokładnie, także wiedzą, że ten tata ma dobrze.
Jest zabezpieczony.
Że jest bezpieczny i jest zabezpieczony. Nie wiemy, jak by się zachowali, gdyby nie było pani. Albo pani potrzebowała pomocy. Być może wtedy stanęliby też na wysokości zadania, przyparci do muru, że muszą jednak w jakiś sposób się zorganizować. Ale nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, prawda? Mm-hmm.
Tutaj jest taka opiekunka sytuacja. Jeżdżę od lat do ludzi samotnych, oczywiście w Stanach i w Kanadzie. Dzieci, które są na przykład pastorami w odległych parafiach. Najbliższe dziecko mieszkało 70 kilometrów i co najważniejsze, ci rodzice całe życie są z nich dumni. Żyją własnym życiem dla siebie. Rodzice po przejściu na emerytury jeździli po Europie, świecie, kontakty mieli telefoniczne, bywały tylko odwiedziny, dzieci są już dorosłe, mają swoje dzieci, swoje życie, swoje problemy i nikt nikogo nie szantażuje, nie straszy chorobami, nowotworami, innymi wylewami co 5 minut, jak dziecko się wyprowadzi. I tak dalej, i tak dalej. No i tam właśnie ten model inny zupełnie, tak, czyli tam
znaczy,
nikt...
Brak tego szantażu emocjonalnego, ja myślę, że to jest bardzo
ludzie w
ważne.
Pewnym wieku sami chcą ten dom opieki, mają wielkie zaufanie do tych instytucji, które wynajdują opiekunki, mają wielkie zaufanie do tych opiekunów, opiekunek, do tych domów właśnie. U nas jest jeszcze początek drogi w tym temacie.
Tak, trochę tak. Natomiast ja muszę powiedzieć, tylko szybciutko jeszcze powiem. Zdanie, które bardzo często słyszę w gabinecie. Pani doktor, muszę być sprawny, sprawna, bo nie chciałabym być, czy nie chciałbym być ciężarem dla rodziny. I to mówią najczęściej osoby naprawdę wiekowe, które tę sprawność mają niewielką, a mimo to próbują jeszcze dalej, żeby ciągle...
Ale jeszcze myślą.
A potem jest w kontrze zdanie, które również pada w gabinecie, że obowiązkiem dziecka jest zajęcie się mną i mnie to nie interesuje jak, ale ja chcę być w domu, bo do żadnego domu opieki nie pójdę, koniec, kropka. I jest rozdarcie. Taki mamy dysonans. Mamy kilka modeli i tak po prostu będzie.
Bywa pani Aniu, gość pani Anna Gąsiorowska. Ma pani tutaj parę SMS-ów. Wszyscy panią bardzo serdecznie pozdrawiają.
Dziękuję
Duży
bardzo.
Szacunek, wielkie brawa dla gościa naszej audycji za piękne relacje.
Miło mi. Czuję się, że mam przyjaciół.
Tak, trzymam następny. Pan Tomek panią pozdrawia. Trzymam kciuki za gościa dzisiejszego. Bardzo mocno wiem, o czym mówi i jaki to problem. Mam 37 lat i jestem wolontariuszem w tczewskim hospicjum i w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Takie historie mają miejsce. Dbajmy o swoich bliskich. Pozdrawiam Tomasza. Ja bardzo lubię, wiecie państwo, takie SMS-y od ludzi 30-letnich, którzy słuchają naszej audycji. Fajnie, że słuchają nasi stali słuchacze.
Może się zastanawiają, czy ich seniorzy, czeka jeszcze.
Ale że w ogóle ten temat już ich zaczyna poniekąd dotyczyć. Oprócz tego, że pan Tomek pracuje tam, to cieszę się, że ludzie zaczynają wyprzedzać trochę życie i myślenie o życiu właśnie słuchając choćby takich naszych spotkań czwartkowych po tej 14. Pani doktor, jest to miłe, prawda?
Bardzo.
Kolejny SMS. Witam pani serdecznie. Co do gościa? Aha, to już czytałam. Teściowa ani u siebie, ani u nas. 7 kilometrów mieszkaliśmy od siebie. My, dom, warunki, spacer. Ona uciekała, nie chciała nigdzie być. Alzheimer. To był koszmar. Zmarła 4 lata temu. Witam, miłe panie. To, co mówicie o przesadzaniu starych drzew, to najprawdziwsza prawda. Teściowa miała ponad 80 lat. Nie było możliwości, żeby ją zabrać do któregoś z dzieci. Ratowaliśmy się opiekurką całodobową. Też szału nie było, bo jej się wydawało, że powinniśmy stać przy niej.
Tak,
życzę zdrowia wszystkim seniorom, w szczególności opiekunom. I tutaj jeszcze ostatnio, jak czytam SMS-y, to od pani Ani SMS. dużo chorób. Witam. Dwa zawały nadczynność, operacja bypassów, prostata, cukrzyca, odklejona siatkówka, migotanie, przedsionka. No może wystarczy. Kłopoty zdrowotne mego męża zaczęły się w 1994 roku. Niestety odszedł w wieku 81 lat, a ja mimo 24-godzinnej opieki, jeszcze raz przeczytam, 24-godzinnej opieki, bo to jest ważne, żeby to podkreślać. Bo to nie jest, proszę Państwa, tak, że my się... Dobrze, za chwilę skończę, tylko na razie SMS. Mimo 24-godzinnej opieki nad nim, a ja... mimo 24-godzinnej opieki nad nim, bo od 10 lat nie wychodził z domu, mam wyrzuty sumienia, że powinnam może więcej dla niego zrobić. Mhm. Wprawdzie grywał sobie na organach, był krótkofalowcem, był bardzo ciekawy życia. Sama dobiegam 70-tki. Pozdrawia nas pani Ania. Taki SMS.
I co, my też pozdrawiamy, tak.
Ciężko.
Miałam naprawdę pani... powiedzieć coś mądrego, bo nie ma tutaj słów na to.
Ta 24-godzinna opieka, tutaj się zatrzymałam przy tym SMS-ie na tym, bo to jest tak, jak pani powiedziała przed chwilą,
prawda? Tak, nieprzespane noce. Każda noc jest przecież, każde stuknięcie. Tak, ja jestem cały czas, no trzeci rok jestem czujna, bo nie wiem, czy się nie przewróci, usłyszę jakieś, no to już się zrywam, czy nie przewrócił się. No, chciałabym sobie pospać jedną noc bez budzenia się.
Musimy kończyć, drogie panie. Szkoda. Pani Anna Gąsiorowska, gość. Szkoda. Temat bardzo ciekawy. Być może wrócimy, pani doktor, do tego tematu za kilka tygodni. Jeszcze w jakimś innym składzie. Pani Aniu, dziękuję za wizytę.
Bardzo dziękuję.
Ja również pani
Pani doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, internista, geriatra. Za tydzień się słyszymy, już z mrozem pewnie. Chyba, że zalżeje albo odejdzie zupełnie. Kłaniamy się.